Ukrainie.
Zaczytałem się w tygodnikach, teraz tygodnik sieci, ale zanim wrócimy do polskiej polityki, to czeka nas tournée po świecie, bo dużo się dzieje, wybory w Turcji, o tym też oczywiście powiemy na Antenie Radia Wnet. Kryzys na linii Iran-Afganistan, tam też jest gorąco, ale oczywiście na początek Ukraina. Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I w Iran, Afganistan, tam jest gorąco, ale nie tak gorąco jak u nas, niestety, bo z kolei no kolejna nieprzespana noc, mogę tak powiedzieć, bo wróg zaatakował całą Ukrainę po raz kolejny i nad Kijowem zastrzelono w tej chwili, z tej informacji, co my mamy, zastrzelono ponad 40 i dronów, i rakiet, być może typu H-101, H-555, wystrzelonych z różnych stron Rosji, z nadmorza Kaspijskiego, z nadmorza Czarnego i z północy, i z tych co najmniej trzech stron na Kijów wszystko to leciało. Było głośno w nocy, głośno, i widać było też pracę obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Także kolejną noc nie przespaliśmy, ale ubiegła noc, jeszcze poprzednia noc, to był wtedy był najbardziej masowy atak na Kijów i na Ukrainę akurat tymi dronami typu Shahed, i nad Kijowem było zastrzelono 58 z 59 tych Shahedów. No po prostu niesamowita liczba. Też słyszałem, jak nad moim budynkiem przeleciał ten dron. To dźwięk takiej motorynki, bardzo głośny dźwięk, i słychać, jak on leci. On nie leci tak w linii prostej, on robi zygzagi, i ciężko zastrzelić taki dron, ponieważ on też leci nisko, i to też stwarza problem dla naszej obrony przeciwrakietowej, ale no, zastrzelono prawie wszystko, było po prostu niesamowicie, i niestety w nie dzisiejszej nocy, a w poprzedniej nocy jedna osoba została zabita odłamkami tych szachedów, a co najmniej dwie osoby trafili do szpitala. A w dzisiejszej nocy, chociaż też odłamki albo rakiet, albo szachedów spadły w różnych dzielnicach Kijowa, w kilku dzielnicach Kijowa, ale na szczęście nie mamy żadnych osób zabitych albo rannych. Dobrze, że jest też odpowiedź od nas, bo wczoraj odnotowano, że pod okupowanym Berdiańskiem, i w samym chyba Berdiańsku, też doszło do serii, w serii tych eksplozji, i według różnych też źródeł doszło do unicestwienia wielu naszych wrogów, tam jak w samym Berdiańsku, tak i pod nim. Także my, dobrze, że my nie jesteśmy bierni, my odpowiadamy na te zmasowane ataki, i też to ma swoje skutki. Zaatakowany był tej nocy nie tylko Kijów, a i cała Ukraina, i słychać było też eksplozje i chyba we Lwowie, i w obwodzie chmelnickim, i w Winnickim, i w Odesie było słychać też wybuchy. Niestety odłamek albo szacheda, albo rakiety spowodował pożar w porcie odeskim, ale też bez ofiar, to jest najważniejsze. Także wróg widocznie próbuje wycierpiać naszą obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową i codziennie atakuje całą Ukrainę.
I tak wygląda rzeczywistość. A to jest linia frontu. Bachmut cały czas jest broniony, czy został opuszczony? Co wiemy o działaniach na lądzie?
Bachmut jest okupowany, oprócz być może parę budynków niemieszkalnych, które znajdują się na wjeździe do tego miasta ze strony zachodniej. Natomiast wróg kontynuuje działanie ofensywne jak pod Bachmutem, tak i na północ od Bachmuta, i w obwodzie luhańskim, tak i na południe od Bachmuta, tam pod Awdijewką, w Mariince, pod Uhledarem. I ja, szczerze mówiąc, absolutnie nie rozumiem. No tutaj w ogóle nie ma żadnego racji w działaniach wroga, który tak tempo po prostu idzie i idzie na zabój, na zabójstwo, na śmierć po prostu, bo oni nie mają już kilka miesięcy na tych kierunkach, nie mają poważnych, potężnych jakichś sukcesów, a jednak ich rzucają dzień po dzień, codziennie w ataki, w których oni giną, i codziennie my mamy co najmniej kilkaset zabitych naszych wrogów. Co oni, oczywiście, jak twierdzi propaganda, jak twierdzi Putin, jak twierdzi Medwiediew, Pieskow, że my wyzwalamy te obwody doniecki i luhański co najmniej. No, wyzwalają już kilka miesięcy bez żadnych skutków. Być może na niektórych działkach frontu przeszli kilkaset metrów. Warto też zaznaczyć, że nasze działania zaciepne pod Bachmutem, na tych flangach pod Bachmutem też niestety ustali, czyli wojsko ukraińskie dalej na razie nie idzie. To wszystko też spowodowane szalonym odporem wroga, który broni się tam na tych oddziałkach frontu i nie wycofuje się stąd niestety, bo on tam ma też już potężne okopy i całe labirynty podziemne, które pozwalają mu bronić się skutecznie. Więc my wciąż też czekamy na kolejną broń, na kolejne czołgi, na kolejne rakiety i tak dalej, ale to może też trwać bez końca. Ja bardzo czekam na ukraińską ofensywę, ale już powoli tracę po prostu cierpliwość.
No ale może tak jest, że cierpliwość też stracą Rosjanie i nie będą gotowi. Dmytro Antoniuk z Kijowa, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i miłego, spokojnego dnia.
A skoro jesteśmy przy Ukrainie, to tygodnik sieci na stronie 44 tekst Jana Rokity. Prowokacja rzecznika, demony przysnęły, ale bynajmniej nie zostały przepędzone, a polsko-ukraińskie braterstwo, choć tym razem nieudawane, jest jeszcze zbyt świeże, by nie dawało się łatwo zniszczyć. Tekst oczywiście o kwestii ludobójstwa na Wołyniu i jej recepcji politycznej autorstwa Jana Mrokity. My zanim przejdziemy na Białoruś, to jeszcze wrócę do tygodnika Newsweek, bo to jest ciekawy wywiad z Donaldem Tuskiem. Dziennikarze tygodnika Newsweek pytają, no ale gdy PiS obiecało podniesienie kwoty po wyborach 500 plus do 800 zł, pan powiedział sprawdzam i choć i chcę dać tę gotówkę złotówkę już od czerwca. Leszek Balcerowicz aż się zagotował. To pytanie, a odpowiada, chociaż nie ma zdania, znaku zapytania, odpowiada Donald Tusk. A wiecie, ile ludzi mnie za to chwali? Bardzo szanuję profesora, ale mam inny pogląd w kwestiach polityczne i systemowe. Na kwestie polityczne i systemowe to nie jest jakiś grzech, żeby profesor Balcerowicz mógł realizować swoje pomysły. Pierwsza Solidarność z Lechem Wałęsą musiała wygrać dla niego wybory, a później AWS z Marianem Krzaklewskim. Dziś to ja muszę wygrać wybory. Pytanie, czy Donald Tusk będzie wygrywał wybory dla profesora Balcerowicza, pozostawiam dla państwa domyślności, a my biegniemy na Białoruś.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Oj, Osia Maszko, odpada na Białorusi nie jest, ale obserwuje bacznie sytuację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I kolejne już doniesienia o złym stanie zdrowia dyktatora białoruskiego Aleksandra Łukaszenki. W Polsce już to jest pewien żart, kto ile przeżył śmierć Aleksandra Łukaszenki i to, że te informacje nie zawsze się sprawdzają, a dokładnie nigdy się nie sprawdzały, jak wygląda sytuacja obecnie.
No tak, jeśli Dmitro traci cierpliwość w sprawie ofensywy w Ukrainie, to ja po prostu tracę cierpliwość w sprawie stanu zdrowia Łukaszenki. Bo wczoraj, dokładnie w sobotę, pojawiła się informacja, że Łukaszenka przebywa w moskiewskim szpitalu, do którego trafił w czwartek po kolacji z Putinem i innymi przywódcami krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. I ta informacja pochodzi od opozycyjnego białoruskiego polityka Валерія Цепкала. Według niego stan Łukaszenki jest krytyczny i nie można go transportować. A czy można ufać w ogóle tym informacjom? Rozmawiałam z kilkoma osobami, które powiedzieli mi, że nie ma śladu, że Łukaszenka jest w Moskwie. Po pierwsze, jego samolot wrócił do Mińska w czwartek, ale jak dla mnie to tak sobie dowód, bo samolot mógł wrócić bez Łukaszenki. Nawet jego służba prasowa tak napisała. Samolot numer jeden wrócił do Mińska, a nie pytano, czy Łukaszenka w ogóle był na pokładzie tego samolotu. I wiemy, że takich dowodów w takich komunikatach prasowych to trzeba szukać w szczegółach. Ważniejsze jest dla mnie to, że w Moskwie jest bardzo cicho na ten temat. Ostatnim razem, kiedy Łukaszenka był w Moskwie, to było 9 maja, podczas po defiladzie już widzieliśmy, że był w takim bardzo złym stanie, to podano i napisano w mediach rosyjskich nawet dokładna liczba karetek, które towarzyszyli Łukaszence do lotniska. Teraz nie ma żadnych informacji i nawet nie mamy informacji ze szpitala, w którym rzekomo przebywa Łukaszenka. Dowód tych opozycyjnych polityków białoruskich, że nie było widać Łukaszenka w piątek, kiedy po wizycie z Moskwy, ale to moim zdaniem nie o czym nie świadczy, bo wiemy, że Łukaszenka pracuje 4 dni w tygodniu i zawsze ma w środę dzień wolny. To znaczy, że wcześniej był taki dzień do hokeju u niego i nigdy nie pracował w środę, rzadko pracował w środę, a w tym tygodniu w środę było to spotkanie w Moskwie na poziomie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, dlatego, że pracował w środę, miał w piątek dzień wolny. Dzisiejszy dzień będzie takim dniem wyznaczalnym, ważnym, bo czekam, bo jeśli nie pojawi się on dzisiaj, to naprawdę można powiedzieć, że coś się stało z Łukaszenką.
I zobaczymy, czy to będzie prawda. Śledzimy los dyktatora białoruskiego. Rzeczywiście może kiedyś ta informacja będzie prawdziwa, że jego stan zdrowia nie pozwala mu rządzić. Ale pytanie, co dalej? I z tym pytaniem jak na razie państwa w sprawach białoruskich zostawimy. Olga Siemaszko, redaktor naczelna białoruskiej sekcji Radia Wnet, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Do usłyszenia. No dobrze, a po naszym tournée po polityce w wschodniej, ale nam bliskiej, zanim wybierzemy się na Bliski Wschód, należy nam się piosenka i niech to będzie Phil Collins.
Sportia.
Pierwsza taka w polskim eterze. Audycja o sportach motorowych. Formuła 1, WRC, a także serie, w których rywalizują polscy kierowcy. Rozmowy z kierowcami i dziennikarzami ze świata sportów motorowych w audycji Czas na Motorsport. Każdy wtorek o godzinie 22 na antenie Radia Wnet. Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów i Polski Karting.
To była autopromocja.
Reklama.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Teraz nasz poranny poniedziałkowy ekspres zamienia się w Orient Express. Biegniemy na Bliski Wschód. Naszym gościem Marcin Krzanowski, orientalista. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie będzie mowa o jednym morderstwie, będzie mowa o konflikcie zbrojnym, czy może konflikcie, który może się takim stać na większą skalę. Afganistan walczy z Iranem. Polskie media mówią, że walczą o wodę, ale może walczą o coś więcej. O co chodzi w konflikcie między talibami a rewolucją islamską w Iranie?
Generalnie linii podziału między Iranem a Afganistanem jest bardzo dużo. W ostatnich miesiącach faktycznie
oraz ta kwestia podróż rzeki Helmand.
Coś z ciszej pana
porozumienia z 73.
Słyszymy.
Afganistan a Iran. Iran uważa, że talibowie nie wiązują się ze swojej części umowy. Talibowie ripostują na to, że od kilku lat jest susza i po prostu tej wody jest za mało, żeby móc w pełni realizować to porozumienie. Ale akurat jeśli chodzi o ostatnie starcia między Afganistanem a Iranem, a ściślej mówiąc między pogranicznikami obu krajów, to woda jest na dalszym planie, a na plan pierwszy dochodzą zwykłe, nazwijmy to, sąsiednie niestanski i, jak twierdzi przede wszystkim Iran, nieznajomość prawa międzynarodowego ze strony talibów, którzy przepędzają irańskich rolników z należących do nich pól przygranicznych, na co irańscy pogranicznicy reagują dość stanowczo, co z kolei pociąga za samą odpowiedź talibów. Zaczyna strzelać i sytuacja eskaluje aż do poziomu, kiedy muszą odezwać się władze centralne, które uspokajają sytuację i na chwilę obecną ten gorący konflikt został wygaszony.
A na ile tu jest kwestia także może sporu o prymat w świecie islamu? Ajatollahowie walczą z talibami.
Tak, to jest, oczywiście można to też wtłaczać w ramy tego konfliktu szyicko-sunnickiego, bardzo wyraźnie zaznaczonego w świecie muzułmańskim. I to też odgrywa swoją rolę. Iran nie ma najlepszej prasy w Afganistanie. Zresztą w drugą stronę działa to samo. I obydwa narody, chociaż złączone ze sobą więzami cywilizacyjnymi, po części też językowymi, no jednak nie darzą się sympatią i stąd bardzo łatwo eskalacje od słów do strzelanin.
Nawet talibowie ogłaszają, że są gotowi zająć Teheran. Jak są w ogóle odbierane tak buńczuczne deklaracje przez władzę talibów, która no jednak po wielu latach dopiero wraca na arenę międzynarodową, dopiero wykuwa jakąś swoją pozycję?
Z wyjątkiem naprawdę kilku irańskich polityków wzywających do ostrej rozprawy z talibami, w Teheranie przeważa głos rozsądku. Jeśli chodzi o narrację, którą teraz przyjął Iran, to całe te ostatnie starcia są po prostu drobnym nieporozumieniem, które nie powinno wpływać na relacje obu krajów. Ze strony Teheranu jest zdecydowane, widać wyraźnie tendencję do takiego stonowania tego konfliktu i zakończenia go w sposób polubowny.
No, ale z drugiej strony Teheran też dokonał sporych zmian w swojej polityce, chociażby wobec państw arabskich. Wydaje się, że Bliski Wschód jest w ruchu.
Zgadza się. Bliski Wschód jest w ruchu, z tym, że Iranowi nie zależy na otwieraniu kolejnego konfliktu. Iran ma dość własnych bieżących zmartwień, w szczególności gospodarczych, żeby jeszcze dodatkowo zaprzątać sobie głowę wojną na swojej wschodniej granicy. Stąd też między innymi ostatnie zmiany, które zostały wprowadzone w teherańskiej polityce, które doprowadziły do, no może jeszcze nie pojednania, ale do odprężenia chociażby z Arabią Saudyjską. Teheran chce się skoncentrować na tym, co uważa za obecnie najważniejszy problem jego polityki, czyli z jednej strony kryzys gospodarczy, z drugiej strony wciąż bezustannie pełzający konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i oczywiście po części z Izraelem. Wszystko inne jest dla Teheranu tak naprawdę drugorzędne.
My za chwilę będziemy rozmawiać o sytuacji w Turcji. To ostatnie pytanie, jak wybory w Ankarze, w Konstantynopolu, w innych miastach i wsiach tureckich są odbierane przez Teheran, przez region w ogóle?
Generalnie zarówno Iran, jak i Afganistan odetchnęły z ulgą. Erdogan jest dla nich wiarygodnym partnerem, chociaż w szczególności dla Iranu, partnerem, który niejednokrotnie przysparzał wiele kłopotów, z którymi często Teheran wchodził na kurs kolizyjny. To jednak jest politykiem znanym, jest politykiem przewidywalnym. W związku z czym jego wybór został przyjęty. Może bez entuzjazmu, może bez jakiejś radości, ale jednak z zadowoleniem.
Powiedział Marcin Krzyżanowski, orientalista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Na zegarach mamy godzinę 7:41. No to teraz trzeba będzie szybko się przełączyć, żeby opowiedzieć dokładnie, co właściwie się wydarzyło w Turcji, co oznacza kolejna wygrana Recep'a Erdoğana, ale zanim to nastąpi, to może wsiądźmy do auta. teraz czas, żeby porozmawiać o najważniejszym wydarzeniu weekendu, chyba w skali świata, czyli wyborach w Turcji. Naszym gościem Karolina Norszowska, turkolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Płyną gratulacje. Najpierw patrzono, kto gratuluje. Mówiono, że raczej dyktatorzy, ale już patrzę po gratulacjach, jakie płyną do Ankary, do Turcji. No to wszyscy, i prezydent Biden, i prezydent Ukrainy, i oczywiście nasze władze, i kanclerz Niemiec, i Francja, i Szwecja, co nie jest bez znaczenia, cały świat uznał i pogratulował Recepowi Erdoganowi kolejnej kadencji.
Tak, te gratulacje już bardzo szybko, ale też dlatego, że wydaje się, że jednak przywódcy szeroko pojętego Zachodu jakby wyciągnęli wnioski z 2018 roku, kiedy się wstrzymali. I teraz jakby też sobie wszyscy zdają sprawę, że z tych polityki grania na wybory, no teraz Recep Tayyip Erdoğan będzie musiał przejść do polityki powyborczej, czyli polityki na przykład poprawienia stanu gospodarczego Turcji w jakiś sposób, więc będzie potrzebować jakby zmienić też swoje relacje z poszczególnymi krajami, żeby móc rozmawiać, żeby móc jakoś toczyć tą politykę dalej, no to też trzeba jakby uznać wyniki, tym bardziej, że nie ma powodów, żeby je nie uznać, dlatego że tureckie wybory nie są uczciwe, ale nie są sfałszowane, też wczoraj nie było doniesień jakichś większych nieprawidłowościach. No więc dobrze, że te gratulacje poszły i że nie będzie to jakby kolejna rzecz, którą Erdoğan będzie mógł zarzucić, że nie zostało to uznane. Szwecja bardzo szybko w ogóle pogratulowała, co też jest wiadomo, z jakich rzeczy wynika, ale tu mam wrażenie, dobry ruch był.
Jaka to będzie Turcja? Coś się zmieni, czy będzie stała kontynuacja polityki tureckiej?
Na pewno jakby w większości tych celów politycznych będzie to kontynuacja, w sensie będzie to w dalszym ciągu jakby, będą to w dalszym ciągu relacje z Rosją nastawione na gospodarkę, będą to relacje z państwami Zatoki, będzie to ułożenie sobie relacji na Bliskim Wschodzie. Więc jakby tutaj powiedzmy, że będzie to kontynuacja no nie polityki Erdoğana całościowej, bo miał bardzo różne cele swojej polityki przez ostatnie lata, ale tej ostatniej, tej głównie nastawionej na turecką gospodarkę. Ale wydaje mi się, że tutaj jak jest taka duża obawa, że będzie to kolejne zwarcie ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem, to wydaje mi się, że tutaj też Erdoğan będzie musiał przewartościować te swoje takie antyamerykańskie wypowiedzi, które były przed wyborami, one były bardzo nastawione na swoich własnych wyborców, czyli na pokazanie, że on jest w stanie przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym. Tureckie cele również są ważne. Na taką właśnie politykę, oczywiście no nie dobrych relacji i tak dalej, ale na taką politykę porozumiewania się z krajami zachodnimi, no ponieważ przed nim po pierwsze za 9 miesięcy, 10 miesięcy wybory lokalne, czyli kolejne wyzwanie, do którego on już nawiązywał w swoim wystąpieniu balkonowym. I żeby tak naprawdę zwiększyć poparcie, no bo te wybory wczoraj pokazały, że on dalej ma poparcie, że wygrywa, no też umówmy się, że w tureckich uwarunkowaniach, choćby braku dostępu do mediów, dużo łatwiej jest mu przekonać Turków, że jest tym przywódcą, ma trudne czasy, ale i tak ten spadek, no bo zawsze on miał dużo większe poparcie niż teraz, teraz tam przecież niewiele brakło między jednym a drugim kandydatem, no to jeżeli chce wygrać wybory lokalne, no to będzie potrzebować jakiegoś pokazania, że on sobie w stanie jest poradzić z tymi problemami tureckiej gospodarki, bo to Turków jakby najbardziej przejmuje. No więc do tego też będzie potrzebować dogadania się z Zachodem, w jakiś sposób porozumiewania się, ponieważ zachodnie inwestycje są tymi, na które Turcja liczy gdzieś tam po cichu.
A sprawy wewnętrzne, jak się ułożą relacje między opozycją a zwycięskim Erdoğanem?
Na pewno będzie jeszcze trudniej opozycji prowadzić walkę. Znaczy zobaczymy, na ile to jakby wpłynie teraz, bo te część jego posunięć, no choćby ten wyrok dla Ekrema İmamoğlu, który pewnie zostanie niestety utrzymany, to też była jakby gra przedwyborcza, dlatego że to się stało niewiele przed wyborami. No i tak naprawdę no nie wiadomo, czy Ekrem İmamoğlu były wystawione jako kandydat opozycji, bo jakby teraz mamy wiele znaków zapytania jakby historii alternatywnych, no ale możliwe patrząc choćby na jego charyzmę, że byłoby mu łatwiej zdobyć te głosy, których nie zdobył Kırdaroğlu, ale wydaje się, że tej opozycji będzie jeszcze trudniej, ale no zobaczymy, czy będzie to niosło są jakieś konsekwencje, bo wydaje mi się, że ten jednak będzie się umacniać Erdoğan w tym miejscu, gdzie jest, w sensie na swoim stanowisku, tak jak się umacniał przez ostatnie lata, ale nie wydaje mi się, że to teraz będzie taka, nie wiem, czystka opozycji czy aresztowanie szerokiej opozycji, no bo to też nie jest mu potrzebne, dlatego że tak naprawdę teraz może pokazywać, że Turcja wybrała go w demokratycznych wyborach. Oczywiście tutaj moglibyśmy się kłócić, na ile same wybory, oczywiście jakby tutaj nie było większych, tak jak powiedziałam, większych doniesień, jakichś nieprawidłowości, no ale o ile wszystko to, co było przed wyborami, w sensie to, w jaki sposób opozycja miała utrudnione prowadzenie kampanii, było demokratyczne, no ale jakby się nie patrzeć, to Turcy wybrali go głosując. Więc to też będzie mu potrzebne na legitymizację swoich rządów dalszych i będzie to na pewno kartą, którą będzie pokazywać przy różnych dyskusjach o tym, w którą stronę idzie Turcja. Więc nie wydaje mi się, żeby to były jakieś, nie wiem, szersze aresztowania czy jakieś utrudnienia działań, tylko opozycja no, na pewno teraz będzie się musiała borykać z tymi problemami, które ma, z tymi jakby ograniczeniami ogromnymi, które ma, no i też z pewnym spadkiem morale, bo zobaczymy, jak ona sobie poradzi z tą przegraną tak po prostu wewnętrznie, na ile jest w stanie się z niej podnieść i jaki będzie miała pomysł. No bo bardzo ciekawym komentarzem był komentarz jednego dziennikarza tureckich, który powiedział, że Erdoğan już właśnie w Słowenii Balkonowym nawiązywał do wyborów lokalnych i że on wygrywa, ponieważ zawsze jest 10 kroków przed wszystkimi innymi. I pytanie, czy opozycja jest w stanie być również te 10 kroków do przodu, czy ona zawsze go po prostu goni, a jeszcze teraz z takim właśnie tą porażką, którą będzie musiała jakoś przełknąć, na ile sobie poradzi, no, mając tylko 10 miesięcy do wyborów lokalnych.
To już na koniec pytanie o to, co te wybory i ich wynik oznacza dla polityki tureckiej wobec wojny w Ukrainie.
Ja myślę, że oznacza mniej więcej to, co mieliśmy teraz, w sensie próby balansowania relacji z Rosją, też tutaj sprzedawanie oczywiście broni Ukrainie, nie tylko sprzedawania, bo też Turcja część tej broni dała, ale głównie sprzedała w perspektywie jakby innych państw, ale takiego balansowania, plus mam wrażenie, że dalej Erdoğan będzie chciał być tym mediatorem, w sensie będzie się starał mediować między stronami, ponieważ im by to bardzo było potrzebne właśnie, żeby pokazać, jak Turcja jest ważna na arenie międzynarodowej. Więc ja myślę, że tutaj w tej linii bez zmian, w sensie, że ta polityka, która jest prowadzona do tej pory, to jest ta polityka, która zostanie prowadzona w najbliższym czasie. No chyba, że coś się wydarzy mniej przewidywalnego, to jakby zawsze no, tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie przeanalizować, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie tak, jak jest i dalej będzie kontynuował tą linię, którą kontynuował do tej pory.
Powiedziała Karolina Wanda Olszowska, turkolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. A teraz już najwyższy naprawdę czas na sport w Radio Wnet i Grzegorz Milko.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Rozpoczął się turniej Roland Garros. Pierwsze dni przynoszą nam straty w postaci wyeliminowania Magdy Linet. Odpadła właśnie już pierwszego dnia z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-2, ale za to awansowała Magdalena Fręch, która zwyciężyła 2-0 Chinkę Dzong. Natomiast Hubert Hurkacz stoczył zacięty bój, na szczęście zwycięski, z Dawidem Goffenem 3-2, 6-4 w tiebreaku, a więc Hurkacz gra dalej, a my już czekamy na Igę Świątek, która jutro wyjdzie na kort, no, w roli obrończyni oczywiście trofeum Roland Garros i zagra z Krystyną Buską z Hiszpanii. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja po meczu Ariny Sabalenki z Ukrainką Martą Kostiuk. Sabalenka wygrała, Kostiuk nie podała jej ręki. Było buczenie ze strony kibiców. Sabalenka myślała, że to w jej kierunku. Później się okazało, że niekoniecznie, że bardziej za to zachowanie. No i powiedziała na konferencji prasowej: nikt na tym świecie nie popiera wojny. Nikt, kto jest normalny, takiej wojny nie popiera. Nie dla wojny. Bardzo taka no, spektakularna deklaracja z racji tej, że jest Białorusinką i do tej pory zupełnie nie zabierała głosu, a tutaj jednak rzeczywiście postanęła po dobrej stronie mocy i brawo dla Ariny Sabalenki za taką jasną i wyraźną deklarację. Tampere, a tam Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Kanada po raz 28 zdobyła tytuł, wygrała w finale z Niemcami 5-2. No i bardzo rzeczywiście wielki triumf Kanadyjczyków, którzy odzyskali tytuł. Przed rokiem stracili go na rzecz Finlandii, natomiast niezwykle pasjonujący był mecz o trzecie miejsce, gdzie dopiero złoty gol w dogrywce dał brązowe medale Łotwie. To największy sukces w historii łotewskiego hokeja na lodzie, a wygrali ze Stanami Zjednoczonymi. Przechodzimy do naszej piłkarskiej ekstraklasy, bowiem w niej ostatnia kolejka i tak naprawdę była jedna niewiadoma, która trzecia drużyna spadnie z ekstraklasy. Okazało się, że tą ekipą jest Wisła Płock. Płoccy nawciarze nie unieśli ciężaru psychicznie. Oczywiście spotkania z Krakowią przegrali z Kretesem 0-3 i po prostu zostali zdegradowani. Śląsk Wrocław mimo porażki 1-3 z Legią, w związku z tym, że Wisła przegrała, po prostu się uratował. Inne ciekawsze wyniki to Lech Poznań, który wygrał 2-0 z Jagiellonią i zajął trzecie miejsce. Brązowe medale już zostały wręczone Kolejorzowi. Piast Gliwice, mecz niedokończony z Lechią. Pseudokibice z Gdańska przyjechali manifestować złość na swoich piłkarzy, którzy spadli z ekstraklasy i pod koniec tego meczu po prostu rzucali racę. Sędzia w 79 minucie spotkanie zakończył przy wyniku 1-0 dla Lechii, co ciekawe. Pogoń pokonała Radomiaka 4-0, więc czwarte miejsce w tabeli i udział w lidze konferencji portowców. Raków Częstochowa remisuje z Zagłębiem Lubin 1-1 i za chwilę wrócę do tego wydarzenia. Stal Mielec zwycięża Wartę 1-0. Widzew przegrywa, to już jest fatalna seria Widzewa, ale na szczęście chyba dla nich koniec tego sezonu. 0-3 z Koroną, 0-0 w meczu Miedź Górnik. Królem strzelców naszej piłkarskiej ekstraklasy został Gual, zawodnik Jagiellonii, 16 bramek, ale już wiemy, że od nowego sezonu będzie on zakładał koszulkę Legii Warszawa. No jeszcze dobra informacja dla kibiców Legii to taka, że Josue postanowił zostać jednak w klubie, najlepszy piłkarz sezonu i na jeszcze jeden rok przedłużył kontrakt. Co działo się w Częstochowie? No przede wszystkim wręczone złote medale, wręczony specjalny puchar za Mistrzostwo Polski. Ogromna, wielka feta, która przeniosła się na ulicę Częstochowy. Tak wielkiej po wydarzeniu sportowym miasto spod Jasnej Góry jeszcze nie widziało. No i rzeczywiście to fantastyczna sprawa, bowiem przecież Raków Częstochowa po raz pierwszy w swojej karierze zdobył mistrzostwo. Jeśli ktokolwiek zdobywał takie tytuły w Częstochowie, to byli to albo żużlowcy, albo jeszcze kiedyś swego czasu byli to siatkarze, ale to też już zamierzchłe czasy. Wylądował helikopter, no i tutaj bardzo ciekawa sprawa z tym helikopterem, bo wylądował on po trenera Marka Papszuna, ale wszystkiemu przyglądał się dziennikarz Przeglądu Sportowego Mariusz Rajek. Posłuchajmy wprost z Częstochowy.
Sam przylot helikoptera wywołał niemałą konsternację i zastanawianie się, o co tak naprawdę do końca chodzi. Raczej większość dziennikarzy, obserwatorów spodziewała się, że ktoś wysiądzie z tego helikoptera, niż taką sytuację, że to będzie prezent dla Marka Papszuna, który później zdradził, że kiedyś powiedział coś takiego, że chciał się przelecieć nad Częstochową, nad stadionem. No i taki prezent na pożegnanie zrobił szybkie cztery kółka. Wiele osób się spodziewało, że on już prosto odleci na plac Biegańskiego w Częstochowie, ale powróci. Zorganizowano jeszcze konferencję prasową i dopiero później wspólnie z całą drużyną ekipa dotarła na plac Biegańskiego z mocnym opóźnieniem, można powiedzieć, bo jeśli się nie mylę, to już było grubo po godzinie 22, kiedy rozpoczęła się ta właściwa feta. Można powiedzieć, że 4 razy tylu kibiców, ile jest w stanie pomieścić stadion Rakowa, się na niej pojawiło, także to pokazało duży potencjał piłkarski w Częstochowie. Race, śpiewy, no było głośno, było fetowanie, ale to pierwsza tego typu sytuacja w Częstochowie. Nigdy tutaj mistrza Polski piłce nożnej nie było, wydarzenie absolutnie epokowe. No i już w czasie tej fety tak przedstawiciele Rakowa, jak i kibice zaczęli się zastanawiać, dywagować, co będzie dalej, czy Raków będzie w stanie powtarzać te sukcesy, dalej być w tej ligowej czołówce i przede wszystkim skutecznie powalczyć w europejskich pucharach, bo są teraz te najważniejsze pytania. Patrząc na to, jakie deklaracje składa Michał Świerczewski, jak powie ten zespół, no kibice Rakowa powinni raczej być o to spokojni.
a więc Raków mistrzem Polski. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o walkę, która z drużyn awansuje do Ekstraklasy, bowiem już awans ma Łódzki Klub Sportowy i to też było wielkie święto, fetowanie tego, że popularni rycerze wiosny wracają do Ekstraklasy po 3 latach spędzonych na jej zapleczu. Bardzo duży sukces trenera Kazimierza Moskala, który po raz drugi wywalczył awans, ale za plecami ŁKS-u dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bowiem przegrywa Ruch Chorzów i z tego nie skorzystała Wisła, która mogła wejść na drugie miejsce i na kolejkę przed końcem po prostu również grać o bezpośredni awans. Tyle, że Wisła przegrywa u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 1-2, a wspomniany Ruch w derbach Górnego Śląska przegrał z GKS-em Katowice 2-1. No i zrobił się rzeczywiście tłok za plecami ŁKS-u, bowiem w strefie barażowej walki o ekstraklasy są teraz Termalika Nieciecza, Wisła Kraków, Puszcza Niepołomice, Stal Rzeszów, Arka Gdynia i jeszcze także Ochotę ma Podbeskidzie, a więc rzeczywiście dzieją się interesujące rzeczy, bo każdy pewnie w tej ekstraklasie chciałby zagrać. Szybko przenosimy się na boiska zagraniczne, bo tam wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o Barcelonę. Pożegnanie z Camp Nou, legendarnym stadionem przynajmniej na rok, na ponad rok. Camp Nou w tym momencie będzie zamknięte, no i będzie przechodziło gruntowny remont, tak by zostać stadionem nowoczesnym, bo raczej był takim archaicznym. Oczywiście 120 tysięcy kibiców, ale bez dachu, stare rozwiązania. No i to wszystko będzie przebudowane, także całe zaplecze tego stadionu. A więc na pożegnanie z Camp Nou Barcelona wygrała z Majorką 3-0. 2 bramki strzelił Fati, 1 Gavi, ale przy tych dwóch pierwszych trafieniach świetne asysty zaliczył Robert Lewandowski. 2 razy taki no-look pass. Absolutnie świetna, wielka sprawa dla tego, który pewnie sięgnie po koronę króla strzelców. Lewy ma 23 trafienia, Benzema 18. Nie poprawił swojego dorobku Francuz. Jego Real Madryt wygrał 2-1 w Sewilli, ale to Rodrigo strzelił 2 gole. Więc do zakończenia jeszcze jedna kolejka. Na trzecim miejscu jest Atletico za Realem i to jest walka dwóch madryckich drużyn o to, kto będzie wicemistrzem Hiszpanii, no bo wiadomo, że Barcelona już tym mistrzem jest. I jeszcze taka ciekawostka, że pożegnali się z kibicami już na zawsze Sergio Busquets i Jordi Alba, więc dwie legendy Barcelony, oni już na Camp Nou nie zagrają na tym nowym. Barcelona będzie swoje mecze rozgrywała na olimpijskim stadionie Montjuïc, na tym samym, który był gospodarzem igrzysk w 92 roku. Niemcy, no tam też dochodzi do nieprawdopodobnej sytuacji w ostatniej kolejce. Wydawało się, że wszystkie atuty w ręku ma Borussia Dortmund, która sięgnie wreszcie po kilku sezonach po mistrzostwo Niemiec, ale nikt z tych rzeczy mentalnie nie unieśli tego właśnie, że powinni wygrać z Mainz, tylko zremisowali, przegrywając 0-2. Bayern zrobił swoje, Bayern wygrywa z Köln i Bayern po prostu jest po raz kolejny, już 10 z rzędu, mistrzem Niemiec, wyprzedzając na finiszu błysk szprychy Borussię Dortmund. We Francji mistrzem Paris Saint-Germain, ale wicemistrzem Lens. Lens, bardzo ciekawa drużyna. Lens, który nie był typowany do podium, a tam bardzo ważnym piłkarzem jest Przemysław Frankowski, który można powiedzieć był jednym z architektów tego absolutnego sukcesu ekipy z północy Francji. Jeszcze kilka lig mi zostało, ale widzę, że go minęła godzina 8, to tylko powiem, że w takim największym hicie, który się najpóźniej zakończył wczoraj, Juventus przegrywa z Milanem 0-1, Olivier Giroud strzela gola, no i we Włoszech również dużo interesujących spraw, gdyż tam za plecami Napoli, który już jest mistrzem, zmieniają się jak w kalejdoskopie kolejne drużyny, a w perspektywie udział w Lidze Mistrzów, no a także 3 włoskie finały, które nas czekają. To wszystko po godzinie 9. Teraz dziękuję i serdecznie zapraszam.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, relacja Dmytra Antoniuka, wyniki wyborów prezydenckich w Turcji oraz Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów coraz bliżej. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Kolejny zmasowany atak powietrzny na terenie Ukrainy to już 15 w tym miesiącu. Rosjanie używali rakiet oraz irańskich dronów kamikadze. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Nad Kijowem zastrzelono 58 z 59 tych szahedów. Niesamowita liczba. I niestety w poprzedniej nocy jedna osoba została zabita odłamkami tych szahedów, a co najmniej dwie osoby trafili do szpitala.
Mówił Dmytro Antoniuk. Rosjanie kilkoma dronami atakowali też Odessę. Tam odłamki spadły na infrastrukturę portową. Ukraińska obrona przeciwlotnicza pracowała również w obwodzie lwowskim. Wybuchy słychać też było w obwodzie chmielnickim. Wybory prezydenckie w Turcji wygrał Recep Tayyip Erdogan. Turecka Komisja Wyborcza ogłosiła, że po przeliczeniu 99,5% głosów Erdogan zdobył 52% poparcia, a lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu 48%. Wielotysięczne tłumy świętowały zwycięstwo tureckiego prezydenta przed jego siedzibami w Ankarze i w Stambule. Sam Erdogan dziękował zwolennikom i krytykował opozycję. Zapowiedział też odbudowę terenów zniszczonych w lutym przez trzęsienie ziemi oraz walkę z sięgającą 44% inflacją. Kılıçdaroğlu zapowiedział, że mimo porażki nie poda się do dymisji i będzie nadal walczył o odsunięcie Erdogana od władzy. Wybory w Turcji były historyczne, bo po raz pierwszy w nowoczesnej historii kraju doszło do drugiej tury. Zwycięstwa w wyborach pogratulował tureckiemu przywódcy prezydent Andrzej Duda, który przypomniał, że w tym roku obchodzimy stulecie podpisania traktatu przyjaźni między Polską a Turcją. Rozpoczęły się prezydenckie analizy ustawy powołującej Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów. Sejm przedwczoraj ostatecznie przyjął ustawę autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości powołującą komisję, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Ustawa trafi teraz do podpisu do prezydenta. Mówił o tym na antenie TVP Info doradca prezydenta Łukasz Rzepecki.
Całokształt sprawy, całokształt wydarzeń, które miały miejsce od 2007 roku do 2022, a tych wydarzeń było naprawdę dużo. No i też sytuacja, jeśli chodzi o ten pierwszy wstępny raport, który według zapisów tej ustawy ma być opublikowany w symboliczną datę napaści sowieckiej na Polskę 17 września. Jest mało czasu. Już mamy za chwilkę koniec maja.
Łukasz Rzepecki zapewnił, że prezydent przy podejmowaniu ostatecznej decyzji będzie brał pod uwagę całokształt wydarzeń. Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Może ustawę podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym lub następczym, albo zgłosić do niej weto. W polskiej, ale nie tylko przestrzeni publicznej pojawia się teza, że przegrana Ukrainy w wojnie z Rosją nie rodziłaby dla naszego kraju żadnego niebezpieczeństwa. Sprawę komentował w programie wschodnim dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.
Wtedy jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy nawet dzisiaj. Przegrana Ukrainy będzie się wiązała dla Polski i dla całego regionu, ale też dla całego kontynentu europejskiego z ogromnym wyzwaniem. Ta wojna również już teraz niesie pewne wyzwania o charakterze bezpieczeństwa, wręcz egzystencjalnym, może to w szczególności dla państw bałtyckich. Więc tego typu stawianie sprawy, że nic się nie stanie, jak Ukraina przegra, jest po prostu absurdem, jest kompletnym niezrozumieniem tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia.
Mówił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Cała rozmowa na Wnet FM.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na południowym wschodzie małe. W północno-wschodniej Polsce lokalnie słaby przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim lokalne burze. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na wybrzeżu do 24 stopni na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu.
Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
Reklama.
Wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiąż. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Studio Wilno w każdy czwartek o 9.15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cześć, mówię Natalia Suchcicka
i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
Radia Aktywni.
W każdą środę o godzinie 11.10.
Zapraszamy, będzie się działo.
Liczymy na Was.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Zbyszek Dąbrowski.
To była autopromocja.
Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie oraz widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.12.
To tam? Zapraszam na wywiad Wnet.
Na gościem poranka Wnet Tadeusz Cymański, polityk, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy.
To rozwiążmy od razu tą szaradę. Poza tym, że jest pan członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, to jaką partię pan reprezentuje właściwie?
W tej chwili mój stan jest taki trochę może nietypowy, dziwny, bezpaństwowiec, ponieważ przestała działać Partia Solidarna Polska. Natomiast, czyli ten byt się skończył, więc jestem w przededniu złożenia akcesu i tutaj są możliwości dwie: suwerenna Polska i Prawo Sprawiedliwość. I to decyzja jest przede mną, ale to nie jest temat, którym żyją miliony Polaków.
No ale na pewno żyje tym tematem pan poseł.
Tak, ale to jest sprawa, przyznajmy, jednak bardzo ważna i osobista, ale mówiąc bardziej tak obrazowo, użyję takiej metafory, nawet czy wybiorę jedną czy drugą z tych partii, to nie zmienia się moja sytuacja, jeżeli chodzi o front Zjednoczonej Prawicy. Czeka nas potężna batalia jesienią i gdyby nawet zmienić partię, to zmieniam pozycje strzeleckie, a nie front. Zjednoczona Prawica jest i będzie. W to nie wątpię, tym żyję, o tym marzę i wszystko będę robił, żeby tak było aż do zwycięskiej batalii.
Znaczy suwerenna Polska dalej jest solidarna?
Myślę, że tak. To jest komplementarne. To nie jest tak. Trudno sobie wyobrazić państwo suwerenne, które nie jest silne wewnętrznie i nie jest solidarne społecznie, bo wtedy przestaje być w ogóle silnym państwem. Natomiast suwerenność jest jednak związana przede wszystkim z pozycją i niezależnością podejmowania decyzji. Można mieć organy państwowe, Sejm, prezydenta, a nie być suwerennym państwem. Skąd my to znamy? Przecież Polska była niepodległa już od czasów za komunistów. Miała swój Sejm, miała swoich premierów, ale nie była suwerenna, była wasalem Moskwy. Dzisiaj się obawiamy i myślę, że to obawa nie jest wcale taka błaha, zwłaszcza jeżeli chodzi o potężne interesy i biznes na świecie i sfery wpływów, że ta suwerenność, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej, nasza diagnoza, mówię tu o całej diagnozie Solidarnej Polski, a obecnie suwerennej państw, jest słuszna. Natomiast te różnice zdań, spory czy napięcia, czy nawet konflikty dotyczyły sposobu działania i podejmowanych decyzji. Natomiast to nie przekreśla absolutnie w niczym potrzeby współpracy, współdziałania i mobilizacji przed kampanią wyborczą.
Premier Mateusz Morawiecki jest solidarny i suwerenny?
Myślę, że jego działania w ramach 8 lat naszej koalicji Zjednoczonej Prawicy, działania rządu w sferze społecznej, solidarnej, chyba nie zostają wątpliwości, a takim symbolem najciekawszym chyba jest utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Przypomnę, 4% podatku od dochodów ponad 1 000 000 zł, to jest prawie ponad 2 miliardy rocznie. To jest pewna nowość. To nie jest posunięcie liberalne. I wszystkie środki z tych pieniędzy poszły dla osoby na cele, bardzo ważne cele osób niepełnosprawnych. A propos powiem, że, bo to o tym się teraz dużo mówi, bo tutaj skandal, niewpuszczenie. Chcę powiedzieć, że przez 8 lat myśmy podwoili. To można sprawdzić. Bo dzisiaj są takie czasy, że można, proszę państwa, sprawdzić, można kliknąć, zobaczyć, ile pieniędzy. Nawet uwzględniając inflację, dokonaliśmy ogromnej zmiany i środki kierowane w różny sposób, dodam, na cele osób niepełnosprawnych uległy jednak realnemu, po uwzględnieniu inflacji, zwiększeniu. To jest pewien fakt niezbity i jest moim zdaniem dobrym komentarzem i odpowiedzią na pańskie pytanie.
Jeżeli Mateusz Morawiecki jest politykiem solidarnym, politykiem, który stosuje solidarność społeczną, to jakich słów użyć wobec Donalda Tuska, który, no, wydaje się, przynajmniej w deklaracjach, jest hipersolidarny?
Słowa są ważne, ale ważne są czyny.
Nie wierzy pan Donaldowi Tuskowi, kiedy mówi, że...
Natomiast wie pan, co to znaczy wierzyć komuś? Myślę, że wiara wypływa jednak bardziej z czynów niż słów, bo można, wie pan, no są piękne słowa z pisma, warto zacytować. Nie ten, który mówi panie, panie, ale ten, który czyni wolę ojca mego, jest mi bratem i siostrą. Tak, to słowa Chrystusa z Biblii. Bardzo piękne i jest oczywiste, ale analogia się nasuwa sama. Panie Donaldzie, nie to, co pan teraz mówi i obiecuje, tylko to, co pan robił przez 8 lat dla milionów zwykłych Polaków, tych, którzy mieli bardzo ciężko. Przypomnieć? Jeszcze raz, zacząłem w audycji, przypomnę, bardziej wytrwałych, ciekawych, czy ludzi, którzy się interesują, można sprawdzić, jakimi to narzędziami i jak miliony Polaków, jak całe ogromne kolumny z takich starszych samochodów z dziećmi jechały na Mierzeję Wiślaną, żeby zrobić wakacje. To było odwrotnie. To właśnie po naszej rozpoczęciu władzy to się zmieniło. Ja nie mówię, że jest super, że jest cudownie. To nieprawda, że mówimy, że jest super, super. Natomiast mamy całkiem niezłą sytuację. Odwołuję się do ocen zewnętrznych. ponieważ każdy, chciałem powiedzieć, jak ktoś był przed wojną, takie powiedzenie, każdy swój towar chwali, każdy sobie rzepkę skrobie, powiem po dzisiejszemu. Więc oni mówią swoje i my swoje, natomiast można sprawdzić, co mówią na temat sytuacji finansowej Polski. Unia Europejska, to ciekawe, która ma z nami przecież poważny konflikt, a jednak Komisja Europejska, OECD, Bank Światowy, najlepsze agencje ratingowe na świecie, może nie poklepują nas i nie mówią cudownie, ale nasza pozycja finansowa ku zdziwieniu wielu jest całkiem solidna. To prawda, że jest ogromne zadłużenie, jeżeli chodzi o wolumen, ale zadłużenie przede wszystkim się ocenia w stosunku do PKB, do pozycji gospodarczej państwa, a ta już jest całkiem niezła.
Ale Donald Tusk mówi bardzo twardo na pytanie dziennikarzy Newsweeka, da pan 800+, jak wygracie wybory? Donald Tusk odpowiada, od razu, jak tylko będziemy mogli zebrać Sejm, zdaniem opozycji.
Ale to mówi Donald Tusk w Demobilu.
Tak jest.
Kiedy nie ma władzy. Wtedy mówił tak, nie podniesiemy podatku, nie zwiększymy wieku emerytalnego, będzie super, okej. I proszę zobaczyć.
A teraz mówi, na pewno mój typ wrażliwości jest inny niż 30 lat temu, mówi Donald Tusk.
No to jest kwestia, proszę pana, bardzo, bardzo delikatna. Do wszystkich słuchaczy mogę powiedzieć, czym uwierzą. Jak uwierzą, że się przemienił bardzo z liberała, skrajnego liberała, tak, prawda? Że dzisiaj już jest takim, że to budzi zdziwienie. Dlaczego 2-3% tak się szacuje na ten moment? Ludzi przechodzi do Konfederacji. Posłuchajcie, co mówi Balcerowicz. To on nie jest PiS-em związany. Ma wielki problem, bo z jednej strony no, jest zaszokowany obrotem spraw, jak śpiewał Okudzawa, dopóki ziemia kręci się zdziwiona obrotem spraw. Przecież to jest kabaret. To jest sytuacja. Przypomnijmy, że Donald Tusk do bogatych nie sięgał, do ludzi bardziej zamożnych, silniejszych. Wspomniałem przed chwilą o Funduszu Solidarnościowym. Natomiast ta liberalna łapka Donalda Tuska sięgnęła nawet do miejsca, do którego nigdy nie powinna sięgnąć. Do domu żałobników. Przecież oni nawet obniżyli zasiłek pogrzebowy, a więc najbardziej demokratyczna rzecz, bo śmierć nie wybiera.
A tak? Z drugiej strony PiS tego zasiłku nie podniosło, mimo że inflacja już nie omija zakładów pogrzebowych.
No tak, no, proszę pana, to tak, no prawda, my mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia i my nie jesteśmy ani aniołami, ani geniuszami. Natomiast sprawiedliwa ocena polega jednak na porównaniu. Trzeba coś do czegoś odnieść, do miary albo do czegoś porównywalnego. Jeżeli porównujemy na przykład, jakie były wyniki gospodarcze ostatni kwartał przed COVID-em, a jakie są wyniki w pierwszym kwartale tego roku, to czy ktoś z państwa wie o tym, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie 11,2? Przecież to jest wskaźnik obiektywny. Niemcy mają kilka, inne kraje 7-8, a są kraje nawet na minusie, prawda?
Chyba, ale nie są wiem, też Czechy na przykład. Na chyba no. Niemcy też są na delikatnym minusie w tym zestawieniu, ale to są fakty obiektywne, a wyborcy kierują się subiektywnym odczuciem, a to jest takie, że nie jesteśmy biedniejsi i na mniej nas stać.
I na tym polega problem. Na tym się też gra, bo nie ukrywajmy, polityka jest pewną grą, a pan absolutnie ma dużo racji. To tak jak w życiu, proszę pana, ludzie się kierują emocją. Wybór rozsądny, racjonalny jest jednak zjawiskiem dość rzadkim. Można spotkać często starsze panie, rozmawiają po swoim życiu mniej czy bardziej udanym i mówią, słuchaj, jaka ja byłam głupia, zobacz, jak ja miałam życie z tym. Ale do ołtarza prowadzi kobietę ten, który jest skuteczny, który ją przekonał, a nie zawsze to jest najlepszy kandydat, co później się sprawdza w życiu.
Nie wiem, jak to odnieść do polityki, panie pośle.
A no tak, że dzisiaj są zaloty, proszę pana. Wszyscy mówią pięknie, cudownie. Donald Tusk jeździ po kraju i pokazuje, jak on jest taki wrażliwy, jaki cudowny i mówi, chodź, weźcie mnie. Teraz czy uwierzą te osoby, do których on się zwraca? Czy powiedzą, no zaraz koleś, a co ty robiłeś, jak miałeś 8 lat władzy i możliwości? Jak ty dbałeś o te rodziny, które miały najniższe dochody? Przypomnieć ci? Proszę pana, proszę państwa, do dzisiaj jest w Polsce zasiłek rodzinny. To jest to, co miała na tapecie Platforma Obywatelska. Przypomnę, 94 zł do lat 5, 124 do lat 18. Dla osób, uwaga, o dochodzie poniżej 675. Wtedy takich dzieci było prawie 3 miliony. Dzisiaj, co jest też smutne i wstydliwe, nawet dla nas też, którzy zmieniamy te rzeczy, ale jednak tych dzieci jest ponad milion. Ale oczywiście inflacja czy inne rzeczy, mamy w dalszym ciągu pewną grupę ludzi i rodzin, gdzie sytuacja nie jest pomimo nawet naszej pomocy. Ale on, skrajny liberał, który miał kamienne serce i udawał, że tego nie widzi, dzisiaj jeździ i rozpływa się we łzach, uwierzyć takiemu? Proszę bardzo. Każdy może.
To jest kwestia wyborów i kwestia wiary. Do wyborów mniej więcej.
To jest kwestia wiarygodności. To jest kwestia wiarygodności. Jest bardzo ważne, bo można piękne rzeczy obiecywać, tylko pytanie, czy to jest człowiek, czy to jest partia, czy to jest środowisko, które... I ja uważam, że żołnierz, tak jak polityk, żołnierz się sprawdza nie w koszarach i na ćwiczeniach na poligonie, tylko na froncie. A partia się sprawdza nie wtedy, kiedy pięknie mówi i obiecuje cuda niebida, tylko sprawdza się wtedy, kiedy ma realną władzę. I my tą władzę przez 8 lat, już się kończy to 8 lat, mieliśmy i my z tego się musimy rozliczyć. Z tego musimy zdać sprawę, a obywatele muszą nas rozliczyć i ocenić. I powiedzieć, okej, nie wszystko wam wyszło, ale damy wam szansę, żebyście odrobili dalej. Albo
co do
zmienić
rozliczenia,
to jest wybór.
Duże emocje także w tym wywiadzie, ale nie tylko w tym wywiadzie, budzi kwestia komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie na zwłaszcza polski sektor energetyczny. Po 8 latach wyjaśnicie, kto był na pasku Rosji?
To nie ja, nie my, tylko będzie komisja. I co najważniejsze w tej całej historii, moim zdaniem, to jest bardzo istotny element, o którym się mało mówi. Wszystkie prace tej komisji będą jawne, transparentne. Każdy będzie mógł zobaczyć, o co komisja pyta, jakie są fakty, jakie są domniemania, jak ktoś odpowiada i jak to wszystko wygląda. To jest po pierwsze, to jest podstawowa, fundamentalna rzecz. I nie widzę powodu, żeby się ktoś bał. Co ciekawe, ta komisja nie kończy pracy z chwilą do wyborów. Ona nie ma, nie objęta jest, to komisja nie jest objęta zasadą dyskontynuacji. To ważny szczegół. O co chodzi? Chodzi o to, że ona nie przerywa, nie kończy prac. Będzie dalej kontynuowana. Jeżeli Donald Tusk w wywiadzie jeździ po kraju i tu już w zasięgu, już się z gąską wita Lisek, no to jeżeli wygra, będzie dalej tą komisją mógł z tą komisją działać. Ta komisja nie jest dla pana Tuska, czy dla mnie, czy dla kogokolwiek, tylko to jest komisja publiczna, komisja, która w Sejmie jest. Ona budzi kontrowersje prawne. Ja nie jestem prawnikiem i słucham tych kontrowersji z uwagą i szanuję te wątpliwości również wybitnych prawników. Ale jest jeszcze na szczęście taki ktoś jak prezydent, który jest strażnikiem konstytucji, jest na samym końcu, jest najważniejszy i on dokona oceny.
A gdyby pan był doradcą prezydenta, to jakby pan doradzał?
Przede wszystkim nie jestem prawnikiem. Na pewno ta sprawa wybudzi
ale
takie emocje, że prezydent...
Ale zasiada pan w Sejmie którą? Czwartą, piątą kadencję? Dobrze liczę? To już
ja
trochę
widzę,
z prawem pan poseł mógł się zaznajomić, uchwalając prawo przez
pan,
tyle lat.
Ja musiałbym się wszystkim zaznajamiać. Takiej głowy to ja nie mam. Pan przecenia to bardzo miłe, co pan mówi pod moim adresem, ale takim mistrzem to ja nie jestem i wolę się zdać na opinię prawników i kolegów,
którzy są w większości krytyczni wobec tej ustawy.
No nie, no to zależy którzy, bo ta sprawa ma aspekt polityczny. Ta cała historia z tą komisją, o którą pan pyta, ma jeszcze jeden bardzo ciekawy też aspekt. No, ja uważam, że ona jest pewnego rodzaju też reakcją, bo skoro się zaczęły pojawiać, teraz już trochę przycichły w tej chwili, umilki strzelcy, stali się twarze zadziwieni. Tak to jest. Po prostu wszyscy byli przekonani, no zaczęło się głośno mówić, że my jesteśmy prorosyjscy. W ogóle teza szalona. Ale skoro tak, to proszę bardzo, niech publicznie się ludzie dowiedzą, obywatele, kto działał w kierunku prorosyjskim, a kto nie.
A czy to ma być taki element jednak, jak rozumiem, jeżeli nie kampanijny, no to pewnej, powiem, edukacji albo rekapitulacji stanu faktycznego? Po to jest potrzebna ta komisja, żeby...
Nie. No, mnie się
tak,
wydaje, że
już
mówię, ale dobrze, mamy wojnę.
Mamy.
I skoro się stawia publicznie wobec rządzących, tych, którzy mają decyzję w ręku, którzy dokonują zakupów, przekazują sprzęt Rosji, przyjmują Ukraińców i ustalają, jakie zasady są działania ich na naszym polskim rynku pracy. Przecież to w tej chwili my za to odpowiadamy, my, a więc większość rządowa. I jeżeli ona jest publicznie oskarżana, aż zbliżają się wybory są bardzo ważną rzeczą, bo za kilka miesięcy miliony Polaków zdecyduje, kto ma w Polsce dalej rządzić. Jeżeli pan uważa, czy ktokolwiek, że nie należy się obywatelom wiedza, informacja i prawda, jak to jest z tą Rosją? Przecież ja mam 3 dorosłych synów i ta zabawa się, żeby nie skończyła w najgorszym scenariuszem. To są odpowiedzialne rzeczy. Ja nie chcę, żeby tu na nasz polski teren wchodzili ruscy soldaty, bo wtedy moi synowie pójdą na front. Co, przesadzam? Może ktoś powiedzieć, że nie mam wyobraźni? Historia uczy, że nie ma gwarancji. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach się spodziewał, że na oczach całego świata będzie okrążony czołgami rosyjskimi Kijów i że oni się na to się zdobędą? Niestety. Bo wie pan, prawda jest córką czasu. I co to za satysfakcja, że my mieliśmy rację, żeśmy ostrzegali. Nie rozmawiajcie, nie wchodźcie w alianse z ruskimi. Z Sowietami. No i teraz proszę bardzo, proszę teraz wyjść i powiedzieć, co kto robił i kto z nimi wchodził. To nie jest oskarżenie, to jest stan faktyczny. Ludzie przed dokonaniem takiego wyboru mają prawo się dowiedzieć. Chyba mówię prostym językiem.
No to teraz równie prostym językiem może porozmawiajmy na koniec o sytuacji wewnętrznej i zaczęliśmy od tego, że pan poseł się waha, to teraz ten temat może uda nam się dokończyć. Jaki jest stan relacji między premierem a ministrem sprawiedliwości?
Nie najlepszy. Wynika to z tego powodu, że doszło do poważnego sporu i myślę, że diagnoza Solidarnej Polski była właściwa. Uważam, że te decyzje były niefortunne, nieszczęsne, a z punktu widzenia czasu nawet mylne. Dlaczego? Dlatego, że zgodę na to kryterium praworządności obróciło się zdecydowanie przeciwko naszemu państwu. Jeżeli pan premier został oszukany, zwiedziony albo naiwnie uwierzył eurokratom, że oni jednak będą szanować traktat lizboński i że nie będą nadużywać, nie będą wykorzystywać. Jeżeli nie brał pod uwagę, że część polskich europosłów na zasadzie dywersji, sabotażu, bo takich słów używam z przekonaniem i z rozmysłem, bo jest dywersją i sabotażem, jeżeli polski europoseł, nieważne czy z jakiej partii jest, czy z Platformy, czy z Lewicy, w Parlamencie Europejskim głosuje za takimi rozporządzeniami, opiniami, za takimi działaniami, które tak naprawdę wystawiają na szwank. Dlaczego oni wzorem innych nacji, na przykład nawet Niemców, nie mówią tak, słuchajcie, to co będzie w Polsce, to my to rozstrzygniemy przy urnie wyborczej, ale dajcie te pieniądze, bo Polska prowadzi wielki problem, mamy Ukrainę, mamy inflację, te pieniądze są potrzebne. To kto przykładał rączkę do tego, żeby to blokować? Przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, nawet tu w Radiu Wnet powiem, gdyby wszyscy europarlamentarzyści, a zwłaszcza Platforma i Lewica, Robert Biedroń, spółka i kompanii, oni, gdyby oni powiedzieli jednym głosem, tak jak to robią inne kraje, to są nasze wewnętrzne polskie porachunki. Dajcie te pieniądze, bo są potrzebne.
Ale powiedzieli inaczej głosowali, ale pretensje Zbigniew Ziobro...
Ale one byłyby już w Warszawie, panie redaktorze.
Ma do premiera, a nie do opozycji, tylko również do premiera. Pan poseł myśli, że je będzie zgoda suwerennej.
Premier, niezależnie co premier w Brukseli zrobił, uważam, że gdyby nie było tego, o czym teraz mówię, bo to jest bardzo ważne. Przecież Komisja Europejska niechętna, nieżyczliwa, tak naprawdę wrogo nastawiona do partii prawicowych. W Polsce ta władza była zawsze im solą w oku. Lewactwo i liberalne środowiska w Europie nigdy się nie pogodziły, że w Warszawie rządzi PiS i Zjednoczona Prawica. Nigdy się nie pogodziły. I te działania mają na celu przychylenie się, poprawę szansy Platformy w wyborach. To jest próba realnego wpłynięcia na wyniki wyborów w Polsce. Przecież to każdy człowiek przyzna, nawet nam nieprzychylny. No tak czy nie? A wypowiedzi? Przecież Trzaskowski to figura prominentna. Mówi się nawet, kto wie, czy nie zmieni kiedyś Donalda Tuska. Co on powiedział po rozmowie z Ursulą von der Leyen? Cytuję. Co powiedział? Jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że zostaną postawione Polsce nowe warunki. Powiedział tak czy nie?
Tak,
a jak to rozumieć?
Taki cytat był rzeczywiście, ale to jak rozumieć?
A jak to rozumieć? Ale jak to rozumieć? Co? On jest dobrej myśli, że Polska dostanie nowe warunki? A ja jestem dobrej myśli, że nie dostanie. To jest ta różnica.
Pan poseł, że suwerenna Polska realnie planuje samodzielny start, czy to jest tylko licytacja z Jarosławem?
Nie, to jest skrajny wariant, ale nie mam żadnych wątpliwości. Każda partia i Solidarna Polska, przecież sam robiłem spotkania i te listy do wyborów. Każda partia, to nawet w interesie paradoksalnie PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego? Że z Karzełkiem, z partią, która nie jest zdolna, nawet w sposób bardzo dramatyczny, nawet w sytuacji bardzo trudnych szans, nie ukrywajmy, stanąć do wyborów, to nie jest partner poważny. I żeby szanować Solidarną Polskę, a obecnie suwerenną Polskę, to musi być to środowisko, partie zdolne do życia, do oddychania, a również do samodzielnego wyboru. To podnosi szanse też w rozmowach i we wzajemnych relacjach, ale konkurencja wewnętrzna musi ustąpić najważniejszemu celowi. I to jest moje przesłanie, moja misja, moja bajka, mój śpiew i to jest ten cały ja, bo ja jestem weteranem i widziałem niejedno. I uważam, że marzeniem przeciwników Zjednoczonej Prawicy jest właśnie to, co pan pyta. Czy te relacje ci nie pękną? Przecież nie chodzi też o moją decyzję, czy będę tam. Tylko próba rozegrania, zaproszenia do różnych audycji telewizyjnych tutaj tego, bo może wreszcie się wezmą za siebie i dojdzie do konfliktu. To jest niebezpieczne, to nie jest wykluczone. Ale od czego jest doświadczenie? Mam nadzieję tutaj, że jestem przekonany i tym się chcę podzielić, że pójdziemy razem, że będzie duża, silna, potężna lista do tych wyborów.
Na koniec dwa pytania. Mówił pan o błędach Mateusza Morawieckiego w relacjach z Brukselą. Widzi pan jakieś błędy w politycznych działaniach Zbigniewa Ziobry?
Jest niezręcznie mówić. W tej chwili jestem w sytuacji takiej, jak tu żeśmy przed chwilą rozmawiali. Nikt nie jest idealny. Może pewne rzeczy można było zrobić inaczej. Tylko chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, że wszelkie działania, zarówno premiera, jak i Zbigniewa Ziobry, to nie jest tak, że oni sobie na własną rękę robią, co chcą. To są zbyt poważne rzeczy, takie decyzje Unii Europejskiej, czy reforma sądownictwa, aby one nie były konsultowane, uzgadniane z kierownictwem politycznym Zjednoczonej Prawicy. Jasne? Więc te wieszanie psów i ataki bezpośrednie, personalne muszą być trochę też, muszą brać pod uwagę to, co mówię. To nie jest tak, że to jest folwark, gdzie jakiś dziedzic sobie robi, co chce. Natomiast jesteśmy pierwszą ekipą, pierwszą grupą polityczną, i to mówią najlepsi znawcy, którzy od wielu, wielu, wielu lat podjęli wysiłek i ryzyko, aby to trudne i jak widać bardzo niewdzięczne zadanie jakichkolwiek reform, ponieważ środowisko wymiaru sprawiedliwości jest powiedzmy dyplomatycznie specyficzne, a to jak to w praktyce wygląda, to najlepiej nie mogliby powiedzieć słuchacze, gdyby byli tutaj z nami i mogli się też wypowiedzieć, jak to wygląda. A więc co, to od się nagle tak wszystko okazało? Podjęliśmy wielki wysiłek i trud. Jesteśmy w dużym problemie, bo Unia Europejska nie tylko, że ingeruje w sprawach klimatycznych, ale również dyktuje nam i nie zgadza się na takie zmiany w sądownictwie, które robią w innych krajach w majestacie prawa. Hiszpania, Niemcy są przykładem. Proszę sprawdzić.
To
jest dopiero bezczelność.
Po wyborach.
Więc nie pozwolę, żeby w taki sposób tak łatwo te przysłowiowe psy wieszać na Zbigniewie Ziobrze czy na premierze. A poza tym to jest w interesie też, powiedziałem jeszcze raz, przeciwników, żeby dolewać oliwy do ognia, bo sami są puści, nie mają, przebrali się teraz w socjalistów, tak jak Donald Tusk. Programu nie ma, program jest trzypunktowy. Te kropki, nawet jeden jeździ, poseł jeździ i nikt mu uwagi nie zwraca. Jeździ samochodem i są te gwiazdki, a przecież to jest wulgarne słowo na je i później trzy kropki i w domyśle PiS. No co to jest?
To teraz,
i co? Teraz co to jest?
Ostatnie,
pan powie.
Nie, ja tego nie powiem, bo mi nie wypada, ale teraz czas.
Ale
na...
czy to jest okej? Okay? Ale czy to jest okej? Okay? Niech pan powie, czy to.
Nie,
no nie jest okej, okay, nie? No.
Panie pośle, ja nie jestem od ferowania wrogów, jestem od zadawania pytań i ostatnie pytanie będzie takie, czy po wyborach premierem powinien być dalej Mateusz Morawiecki, czy może ktoś inny?
Tego nie wiem. To, jakbym powiedział, że powinien być, to premier musi ciągle wiedzieć i każdy z nas, że nie jest niezastąpiony. To pomaga lepiej pracować, podnosić poziom, dbać, zabiegać o poparcie.
A to kto byłby lepszy?
A to wie pan, ja na przykład zawsze marzę, a jakaś pani mi napisała obeż żywy taki tekst w internecie, bo powiedziałem, że oczami wyobraźni myślę, że czas na kobiety. A mamy dwie świetne dziewczyny, mówię tak, o, bo znam je obie, czyli Ela Witek i Beata Szydło. I jeżeli Pan Bóg pozwoli, a wyborcy zagłosują tak, jakbyśmy marzyli, to może kiedyś oczami wyobraźni sobie wyobrażam jedną z nich na prezydenckim, a drugą na premierowskim. Ale to nie jest żaden głos absolutnie przeciwko czy krytyczny wobec Mateusza Morawieckiego, który naprawdę w ciężkich czasach musi rządzić i robi to całkiem nieźle, tak samo jak Zbigniew Ziobro kieruje wymiarem sprawiedliwości.
Tadeusz Cymański, polityk bezpartyjny, chwilowo poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Zjednoczonej Prawicy to jest więcej niż partyjność, to jest coś więcej niż być partii. Poseł Zjednoczonej Prawicy.
I z tym wnioskiem się rozstajemy. Tadeusz Cymański, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na zegarach godzina 8:36. Teraz zagra Maryla Rodowicz.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
A teraz czas na sprawę trudną, ale sprawę, którą trzeba, no, sprawę, o których trzeba rozmawiać. W studio Stefan Truszczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Beata Cyrska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I sprawę molestowania, sprawę tego, jak nie działa też państwo polskie, jak do jakich zaniechań dochodzi, sprawę, którą badał, którą także będzie opisywał pewnie Stefan Truszczyński.
Ja pracuję 59 lat w zawodzie, reporter jestem. Ja nigdy nie spotkałem się z czymś tak paskudnym, tak wrednym i tak beznadziejnie prowadzonym przez wymiar sprawiedliwości. To jest tak, tak to wygląda. Sprawa została zgłoszona przez matkę 20 października 20 roku. 3 lata nie teraz będą. Pierwsza przekazana została z sądu do sądu. Potem była sprawa prokuratorze. 10, 26, 10, 22. 2 lata. Po 2 latach. Potem była sprawa, że prokurator umorzył to wszystko. I kolejne zażalenia, kolejne lata, kolejne interwencje, między innymi u rzecznika praw dziecka. Ja akurat mieszkam na Chocimskiej. Piękny pałac, samochody, tego. Rok od października. Dobrze. Mam zaświadczenia lekarskie, co zostało dokonane. I te dokumenty mają ci ludzie. W tej chwili prowadzi sprawę mecenas. Mogę powiedzieć, tak? Kto prowadzi sprawę?
Oczywiście.
Marcin Woźniak. I mam jego zażalenie na prokuratora, na sądy i domaganie się. Pani napisała, domagam się 2 lata temu, domagam się odsunięcia tych ludzi, odprowadzenia. To co zrobili? Wydali postanowienie o umorzeniu. No dobrze, teraz spokojnie. Pani jest inżynierem budownictwa, pani jest wykształconym człowiekiem, która kontroluje jakość budownictwa w Warszawie. Na co dzień ma do czynienia z różnymi ludźmi tego typu, którzy muszą bać się jej. No tak, bo po prostu jest wykształconym inżynierem, nie jest mamusią, która... Pani Beato, ja muszę trochę spokojniej, może pani powie, jak
szczególnie, że w ostatnich latach dużo mówimy i o molestowaniu, i o wykorzystywaniu. Wydawałoby się, dobrze, że i urzędnicy, tak, i wymiar sprawiedliwości, i organy centralne powinny być wyczulone, a tymczasem jak wygląda pani
mówimy,
historia?
Mówimy, powiedziałeś słusznie, mówimy dużo.
Pierwsze objawy molestowania seksualnego córki zaobserwowałam w 20 roku. Poszłam do psychologa, który poinformował mnie o tym, że mam złożyć zawiadomienie do prokuratury o wykorzystywaniu dziecka. Złożyłam ten dokument, prokuratura czekała. W efekcie końcowym prokurator po 6-7 miesiącach napisał informację w dokumentach, że matka nie dostarczyła dowodów.
Matka nie dostarczyła dowodów,
tak. Nastąpiły kolejne lata. Dziecko rosło. Nie było objęte żadną opieką, ani psychologiczną, bo ojciec, jak złożyłam wniosek w 21 roku, widząc, że prokuratura po prostu nie podjęła właściwych działań mających na celu zabezpieczenie dobra dziecka, złożyłam wniosek do sądu o zgodę na objęcie opieką psychologiczną, na badania psychologiczne dziecka, na badania psychiatryczne. I to było w czerwcu 21 roku. Sprawę prowadził sąd na Kocjana. pomimo tego, że upłynęły 2 lata, nie doczekałam się z Moniką badań przez zespół biegłych psychologów sądowych. Przez 2 lata sędzia nie wydała żadnych decyzji odnośnie, że dziecko może mieć badania psychologiczne. Tatuś za to, w związku z tym, że ja z obawy o dobro dziecka nie wydawałam dziecka, zakładał kolejne sprawy typu ukarać matkę za nierespektowanie postanowień sądu.
Mimo że córka, no nie tylko, że właśnie jak to wyglądało, kiedy córka wracała od ojca, w jakim była stanie, jak to się...
Pierwsze jak gdyby objawy, że coś jest nie tak, to on sam przysłał, chwaląc się w SMS-ach, że robił dziecku zdjęcia, że dziecko śpi przez 5 godzin. To było dla mnie dziwne zdarzenie. Albo wysyłał zdjęcia nagiego dziecka, które ma biegunkę i siedzi na nocniku. Nawet powiedział o tym w czasie posiedzenia sądowego. Ja zaniepokojona tym, że widzę zmiany u dziecka, ale przede wszystkim stanem jego zdrowia. Poszłam pierwszy raz do ginekologa i to był 14 stycznia 2021 roku. I ginekolog stwierdził...
Przeszło 2 lata temu.
Tak. I ginekolog stwierdził, że są rozklejone wargi stromowe, że widać ingerencję i zaleca, aby kontakty z osobami płci męskiej odbywały się w obecności osób trzecich. Ja ten dokument dostarczyłam do sądu. Sąd pomimo tego dokumentu nie zareagował. Jak obserwowałam zachowania dziecka, typu w sposób niekontrolowany 4-letnie czy 5-letnie oddaje kał w majtki, sika w majtki, zakłada sobie podkłady. A finalnie to było tak, że wchodzi na kota i tak jakby go odbywała z nim stosunek płciowy. Wchodzi na mojego starszego syna i to samo robi, wchodzi na mnie. Ja zaczęłam to wszystko utrwalać. I to nie jest tak, że Monika to robiła w obecności mojej tylko w obecności też moich przyjaciół czy znajomych, czy niani, która się nią czasami zajmuje. Ja to utrwaliłam wszystko na nagraniach filmowych, dostarczyłam to wszystko do prokuratury, pokazałam te materiały psychologom i w lipcu powstały 3 opinie psychologiczne potwierdzające, że dziecko ma objawy przemocy seksualnej. Później się udałam do Łodzi, tam przebadała dziecko Empiria, a Empiria jest ogólnopolskim instytutem badań psychologicznych, to jest zespół psychologów i tam w tych opiniach wszystkich psychologicznych jest powiedziane wprost, że dziecko wymaga specjalnych badań, że nie zaleca się kontaktów z ojcem, prosi się o ich wstrzymanie i jest informacja zawarta, że dziecko nosi znamiona molestowania seksualnego. Ja dostarczyłam te wszystkie materiały i do sądu, i do prokuratury i nadal nie mam zapewnionego bezpieczeństwa mojego dziecka.
A jak to jest w ogóle możliwe? Jakie są odpowiedzi i sądu, i prokuratury? Co oni właściwie mówią i jak reagują?
Uznali, że nie ma powodów, dowodów na molestowanie dziecka, no. I umorzył prokurator dochodzenie.
Czyli w teorii jest tak, że właściwie w tej chwili to dziecko powinno być regularnie zostawiane samo z ojcem.
Tak.
Mimo tych zapewnień, mimo tych dokumentów.
Tak jest.
A co na to inne instancje? Jest Rzecznik Praw Dziecka, są także inne instytucje.
Rzecznik Praw Dziecka ma od października ubiegłego roku dokumenty. I co powiedział pani Rzecznik Praw Dziecka, pan Pawlak?
Ostatnio nie miałam żadnej korespondencji od Rzecznika Praw Dziecka. Złożyłam wniosek o pomoc w zajęciu się sprawą, ale miałam też bardzo duże zastrzeżenia co do Komisji do Spraw Pedofilii, tak?
Bo ta sprawa też tam trafiła.
Tak, ta sprawa też tam trafiła. Do Rzecznika Praw Dziecka pierwsze dokumenty trafiły w marcu 2021 roku. Później Rzecznik Praw Dziecka monitorował niby poczynania sądu na Kocjana. Ja dostarczałam kilka dokumentów. Dostarczyłam mu też cały segregator z nagraniami, jak się zachowuje dziecko, że dziecko wchodzi na brata i wykorzystuje wykonuje ruchy, które przypominają...
Frykacyjne.
Tak. To są ruchy przypominające stosunek płciowy. Ja nagrałam te wszystkie filmy i przekazałam je zarówno do Rzecznika Praw Dziecka, jak i do Komisji do Spraw Pedofilii. Dostali komplet materiałów łącznie z opiniami psychologicznymi. I w tamtym tygodniu, w środę, otrzymałam informację od Komisji do Spraw Pedofilii, że zajmą się tym, jak prokurator i sąd jak gdyby umorzy postępowanie, tak? Tylko, że...
Czyli to koło już... zamknięte.
Tak, jest koło zamknięte. To wszystko trwa 3 lata. Ja się obawiam o bezpieczeństwo dziecka. Wystąpiłam też o ograniczenie władzy rodzicielskiej Stanisława Świstaka i o badania...
I o badania?
I nic się nie dzieje.
I nie ma żadnych dalszych działań. Zastanawiam się, na ile jest tak, że ta sprawa nie jest zamknięta, no bo jeżeli teraz Komisja do Spraw Pedofilii czeka na zamknięcie sprawy przez prokuraturę, przez sądy. Pytanie do Stefana Tuszyńskiego. No. Panie redaktorze, pan często w swojej pracy dziennikarskiej z sądami miał do czynienia.
Tak, siedzę w sądach w 4 sprawach bandyckich, wyrzucenia żołnierza w grobu, zmarnowania rodziny żołnierza.
Ale to jest codzienność polskiego wymiaru sprawiedliwości?
Nie, są dobrze. Tak. Jest sędzina Anna Zaleska na przykład 2 lata temu załatwiła tak jak trzeba wszystkie plagiat, oszustwo. No i wtedy wyszedłem podbudowany. Nie, no wielu jest sędziów w porządku. No nie, to nie jest tak. Właśnie chodzę po tych sędziach, szukam. Ostatnie jeszcze trzeba powiedzieć, 24 maja, czyli teraz sędzia, no tak, nie będę mówił, bo jeszcze z nią nie rozmawiałem, powiedziała, że znowuż nie ma, sędzina powiedziała, nie ma zagrożenia dla dziecka. Odrzuciła sprawę 24. To jest najświeższa informacja. Niech się to pani zastanowi.
Warto też zobaczyć, jak w ogóle nazywa się sędzia, bo też warto mieć
tak,
takie...
Tak, proszę bardzo. Agnieszka Bus-Masłosz z sądu
W Wołominie,
tak. 24 maja.
To są jawne informacje.
Tak, mamy to. Tylko jeszcze nie napisała, powiedziała, bo czekamy. Bo...
Na uzasadnienie pisemne ono jest...
Wspaniały panie redaktorze Łukaszu, pan wie, jak sędziowie robią. Piszą nawet, pan dostanie, ale potem nie napiszą uzasadnienia. A dopóki pan nie dostanie uzasadnienia wyroku, to pan nic nie może zrobić. I może pan czekać rok na to uzasadnienie. Mam takie sprawy.
No, ale z drugiej strony, dopóki tego nie ma, to jak rozumiem, nie można iść do innymi ścieżkami.
Nie można, właśnie takie.
Rzecznik Praw Dziecka, Komisja Spraw Pedofilii nie może.
Można tylko przyjść do Łukasza Jankowskiego, któremu dziękuję, że podjął się tego trudnego tematu, bo wszyscy się wykrzywiają, boją się, mówią: Jezus Maria, to niemożliwe. A takich przypadków w Polsce jest pełno.
A przepraszam bardzo, na koniec pytanie o czynnik polityczny, bo jest tak, że prokurator generalny jest także ministrem sprawiedliwości. Czy tutaj jakaś ścieżka, czy pismo o kasację albo o objęcie tej sprawy nadzorem prokuratora krajowego albo generalnego?
No, 2 razy pan prokurator stanął, jak go zapytałem, i wysłuchał i odpowiedział. Mam nadzieję, że tym razem też. Ale nie, już nie powiem teraz nazwiska, u którego ministra jeszcze jest sprawa od wczoraj, bo niech on sam zadziała. Wierzę, ja ciągle wierzę, ale tu chodzi o zagrożenie dziecka. Mniejsza z tym, o szczegóły. Tu chodzi w tej chwili o zagrożenie dziecka. Kogoś takiego, takie monstrum, to nie jest jakiś człowiek, przecież to jest coś strasznego. Trzeba go odsunąć. Trzeba czuwać, trzeba to wszystko... Jak pani może pracować, wychowywać dwoje dzieci, zarabiać? Opiekunka kosztuje 1000 złotych i tak dalej, i tak dalej. I to troska o kobietę, o rodzinę? Rodzina w Polsce najważniejsza jest.
Powiedział Stefan Truszczyński. To jeszcze na koniec, pani Beato, czego pani oczekuje i w zasadzie co w tej sprawie powinno się wydarzyć, żeby dziecko, to jest najważniejsze, żeby jego bezpieczeństwo, żeby jej bezpieczeństwo było zapewnione.
Ja chciałabym poprosić, aby aby zbadała sprawę specjalna jednostka powołana do tego, która się zajmuje kazirodztwem. To jest, to są psychologowie, którzy są w Poznaniu pod, pod opieką profesor Marie Beysert. Oni się zajmują stricte badaniem kazirodztwa i przestępstw seksualnych. Bardzo trudno jest się tam dostać i bardzo trudno jest dostać... Znaczy, jeżeli już tam byśmy byli, to psychologowie mogliby ocenić, czy dziecko jest zagrożone i pomóc mi je ochronić.
Powiedziała Beata Cyrska, był także Stefan Truszczyński. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Sprawę będziemy pilotować. Godzina 8.57, kończymy poranek wnet. Za chwilę serwis informacyjny. Do usłyszenia.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Komisja do spraw rosyjskich wpływów coraz bliżej. Komentarz Tadeusza Cymańskiego, zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, relacja Dmytra Antoniuka oraz kolejne rozległe pożary w Kanadzie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Komisja do spraw rosyjskich wpływów coraz bliżej, przyjęta w piątek przez Sejm ustawa jest już u prezydenta. Opozycja zarzuca rządzącym, że to zagrywka przedwyborcza. Odnosił się do tego w poranku wnet poseł Suwerennej Polski Tadeusz Cymański.
Za kilka miesięcy miliony Polaków zdecyduje, kto ma w Polsce dalej rządzić. Jeżeli pan uważa, czy ktokolwiek, że nie należy się obywatelom wiedza, informacja i prawda, jak to jest z tą Rosją? Historia uczy, że nie ma gwarancji. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach się spodziewał, że na oczach całego świata będzie okrążony czołgami rosyjskimi Kijów? Prawda jest córką czasu. I co to za satysfakcja, że my mieliśmy rację, żeśmy ostrzegali. Proszę teraz wyjść i powiedzieć, co kto robił i kto z nimi wchodził. To nie jest oskarżenie, to jest stan faktyczny.
Mówił poseł Suwerennej Polski Tadeusz Cymański. Cała rozmowa na Wnet FM. Kolejny zmasowany atak powietrzny na terenie Ukrainy to już 15 w tym miesiącu. Rosjanie używali rakiet oraz irańskich dronów kamikadze. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
Nad Kijowem zastrzelono 58 z 59 tych szachedów. Niesamowita liczba. I niestety w poprzedniej nocy jedna osoba została zabita odłamkami tych szachedów, a co najmniej dwie osoby trafili do szpitala.
Mówił Dmytro Antoniuk. Rosjanie kilkoma dronami atakowali też Odessę. Tam odłamki spadły na infrastrukturę portową. Ukraińska obrona przeciwlotnicza pracowała również w obwodzie lwowskim. Wybuch słychać było też w obwodzie chmielnickim. Światowi liderzy gratulują Recepowi Erdoganowi. Obecny prezydent w drugiej turze pokonał lidera opozycji Kemala Kılıçdaroğlu. Do tureckiego przywódcy spływają gratulacje z całego świata. Otrzymał je m.in. od prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który wyraził jednocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę w ramach NATO i wspólne działania na arenie międzynarodowej. W podobnym tonie utrzymane były gratulacje od premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka. Podczas kampanii wyborczej Erdogan stosował antyzachodnią retorykę. O możliwym kierunku powyborczym Turcji mówiła w poranku wnet turkolog Karolina Wandolszowska.
Teraz Recep Tayyip Erdoğan będzie musiał przejść do polityki powyborczej, czyli polityki na przykład poprawienia stanu gospodarczego Turcji w jakiś sposób, więc będzie potrzebować jakby zmienić też swoje relacje z poszczególnymi krajami. A żeby móc rozmawiać, żeby móc jakoś toczyć tą politykę dalej, no to też trzeba jakby uznać wyniki, tym bardziej, że nie ma powodów, żeby je nie uznać, dlatego że tureckie wybory nie są uczciwe, ale nie są sfałszowane. Też wczoraj nie było doniesień o jakichś większych nieprawidłowościach.
Mówiła turkolog Karolina Wanda Olszowska. Wybory w Turcji były historyczne. Po raz pierwszy w nowoczesnej historii kraju doszło do drugiej tury. Według syryjskich oficjalnych mediów Izrael dokonał w niedzielę późnym wieczorem uderzeń z powietrza na rejon stolicy Syrii, Damaszku. Agencja SANA poinformowała, że część pocisków została zestrzelona, dodając, że nie było ofiar w ludziach, a jedynie straty materialne. Ataki rakietowe miały zostać dokonane z rejonu okupowanych przez Izrael wzgórz Golan, a ich cele, których nie określono bliżej, znajdowały się w rejonie Damaszku. Brak potwierdzenia tych doniesień ze strony izraelskiej i z innych niezależnych źródeł. Byłby to pierwszy atak izraelski na rejon Damaszku od końca marca, a 2 maja Izrael zaatakował północ Syrii, powodując 7 ofiar śmiertelnych. Izrael regularnie atakuje cele w Syrii od początku wojny domowej w tym kraju w roku 2011. Ataki mają być wymierzone w pozycje wojsk reżimu prezydenta Bashara al-Assada oraz sojuszników ugrupowań związanych z Iranem, w tym libańskiego Hezbollahu. Kolejne pożary w Kanadzie. Miasto Halifax, stolica prowincji Nowa Szkocja, ogłosiło wczoraj wieczorem stan wyjątkowy z powodu pożaru okolicznych lasów, który zmusił mieszkańców do ewakuacji i spowodował przerwy w dostawach prądu, poinformowały lokalne władze. Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 7 dni, jednak może zostać przedłużony w zależności od rozwoju sytuacji. Kanadyjski serwis informacyjny CBC News przekazał od soboty rano, pożar powiększył się o 75% i obejmuje około 1354 hektarów terenu. Z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków. Do akcji wysłano również 2 śmigłowce. Duża siła wiatru, upał i suche powietrze utrudniają walkę z ogniem. Wcześniej w maju leżąca na zachodzie Kanady prowincja Alberta ogłosiła stan wyjątkowy po tym, jak dziesiątki tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku szalejących pożarów.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na południowym wschodzie małe, w północno-wschodniej Polsce lokalnie słaby przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim lokalne burze. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na wybrzeżu do 24 stopni na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. W
Finał Energa Basket Ligi, a w nim obrońcy tytułu Śląsk-Wrocław zmierzą się z Kingiem Szczecin. Wrocławianie po zwycięstwie 65-63 wyeliminowali Legię, więc tak wyglądał finał przed roku, a teraz spotkali się na etapie półfinału. Natomiast King Szczecin ograł Stal Ostrów Wielkopolski 79-76. No i to będzie wielki finał Śląsk-King Szczecin. Pierwszy mecz 2 czerwca będzie rozegrany w Wrocławiu. Natomiast wiemy, że nasza piłkarska ekstraklasa oczywiście zakończyła rozgrywki mistrzem już wcześniej. Raków Częstochowa, ta drużyna, która spadła, ta trzecia, bo wcześniej wiedzieliśmy, że Lechia i Miedź, a do nich dołączyła Wisła Płock. Natomiast jestem Państwu winny kilka rozstrzygnięć w innych ligach. Mówiłem o Hiszpanii, mówiłem o Niemczech, o Francji, ale teraz Anglia. W Anglii wiadomo, że Manchester City zakończył rozgrywki wicemistrzem Arsenal, na trzecim miejscu Manchester United, czwarty Newcastle. Poza pierwszą czwórką Liverpool na piątym miejscu. Jest to pierwszy tak słaby wynik, odkąd stery przejął Jurgen Klopp. Natomiast spadkowiczem między innymi Leicester, a więc sensacyjny mistrz Anglii sprzed 7 lat, opuszcza elitę angielską. Obok niego także Leeds i Southampton. No i niespodziewanie do ekstraklasy Anglii awansował Luton Town, który wygrał po serii rzutów karnych w barażu z Coventry 5-6, a więc jest to bardzo ciekawy klub, który też po wielu, wielu sezonach wraca właśnie na najwyższy szczebel w Anglii. Natomiast baraże, kolejny baraż o finał to także Barnsley, Sheffield Wednesday. Jeśli chodzi o Włochy, bo tutaj dużo ciekawych rzeczy dzieje się za plecami Napoli, które także wcześniej już zostało mistrzem Włochy, a więc wygrali Serie A, ale Lazio, Inter, Milan są na pozycji 2-3-4. Za ich plecami Atalanta i Roma. Na siódme miejsce spada Juventus po zabraniu 10 punktów przez sąd administracyjny. Wczoraj Juventus przegrywa bardzo wielki mecz szlagierowy z Milanem 0-1. Olivier Giroud strzela gola. No ale co jest ciekawe, w związku z tym, że trzy włoskie kluby grają w finałach, więc Ligi Europy, Konferencji i Ligi Mistrzów, to tam się może przesunąć ta sytuacja, jeśli chodzi o udział w Lidze Mistrzów w nowym sezonie. I nawet drużyna z piątego, ba, nawet z szóstego miejsca teoretycznie może zagrać w Lidze Mistrzów, gdyż Roma gra przecież finał z Sevillą. Jeśli wygra, to zapewni sobie udział właśnie w Lidze Mistrzów. A więc bardzo dużo ciekawych rozgrywek i rozstrzygnięć, tym bardziej, że należy pamiętać, że to Roma, Fiorentina i na końcu właśnie Inter zagrają w tych finałach klubów Pucharów Europejskich, w tym najważniejszym. 10 czerwca w Stambule Inter Mediolan zagra z Manchesterem City. Jeśli chodzi o Niemcy, to tak jak wcześniej mówiłem, ta ostatnia kolejka przyniosła sensacyjne rozwiązanie, bowiem wszystkie atuty w ręku miał klub Borussia Dortmund, ale tylko zremisował u siebie z Mainz 2-2, przegrywając nawet 0-2. Bayern swój mecz wygrywa 3-1 i zostaje mistrzem Niemiec, ale było to zbyt mało dla włodarzy klubu z Bawarii. Bayern zwolnił swoich dwóch dyrektorów sportowych, były legendy klubu, a więc Oliwiera Kahna i Hasana Salihamidzicza. Oni już nie będą dyrektorami sportowymi klubu Bayern Monachium, a przypomnijmy, że to właśnie oni między innymi negocjowali, czy też nie potrafili przeprowadzić negocjacji z Robertem Lewandowskim, który odszedł do Barcelony i długo, że oczywiście Bawaria po nim płakała. Robert Lewandowski jest na jak najlepszej drodze, by zostać królem strzelców Ligi Hiszpańskiej. Ma 23 trafienia. W tej kolejce nie trafił, ale zalicza dwie piękne asysty, a jego Barcelona na pożegnanie Camp Nou przed renowacją, przed remontem wygrała z Majorką 3-0. Roland Garros rozkręca się. Niestety już w pierwszym dniu odpada Magda Linet, która przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez. Wygrywa za to Magdalena Fręch. Pokonała Chinkę Dzong. Zwyciężył także Hubert Hurkacz po trudnym meczu z Dawidem Goffenem 3-2, w tiebreaku 6-4. A jutro Iga Świątek zagra z Krystyną Buską. I to będzie niezwykle ważne otwarcie dla tej, która broni tytułu, a więc światowej jedynki Igi Świątek. Żużel, interesujący mecz w Częstochowie. Rakowie, no, można powiedzieć, że w cieniu tej wielkiej fety, jaką kibice zgotowali piłkarzom Rakowa, ale jednak żużel oczywiście także jest niezwykle ważnym sportem w Częstochowie i tam Włókniarz wygrywa z Apatorem Toruń 49-41, Mikkelsen zdobył 14 punktów, Madsen 11, a Woryna 10 to dla zwycięzców, natomiast dla Aniołów z Torunia Emil Sajfudinow punktował 12 oczek, Lambert 11, a Patryk Dudek, były wicemistrz świata, 10 oczek. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia. Chcesz więcej?